La. 16:42 na zegarach w studio. Gość, który nie dość, że jest, jeszcze mnie nagrywa, Marcin Roszkowski.
Bo szkoda, że państwo tego nie widzieli, nie słyszeli, jak tutaj redaktor śpiewał.
To, że nie słyszeli, to wielkie szczęście państwa spotkało, że będziemy tylko rozmawiać, a nie śpiewać. Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jest ostrzeżenie, Stany mówią, że... żeby uważać na tankowce, które płyną dookoła Iranu, bo to one mogą być celem ataku odwetowego Teheranu.
No różne rzeczy mogą się wydarzyć. No taki ten początek roku ma same złe wiadomości w sumie, bo pierwsza zła wiadomość jest taka, że jak państwo się obudziliście pierwszego rano, to jeszcze musicie statystycznie wypić 10 litrów spirytusu. To jest taka średnia na ten rok dla każdego z nas, ale
dlaczego?
To, co się stało, no bo GUS mówi, że taka jest średnia na statystycznego Polaka.
10.
No właśnie.
A to jest 0,8 na miesiąc.
Ja już nie wiem, jak tam sobie to rozłożysz, ale... To pobudziło wyobraźnię pana redaktora, ale druga rzecz, która pobudza wyobraźnię, to jest rzeczywiście to, co się stało z zabójcem czy zamachem na generała Sulejmaniego, no bo to... No to zmienia znowu porządek na Bliskim Wschodzie. No Stany Zjednoczone i eksperci, ten i Deep State, i nie Deep State, i administracja, wszyscy zaczynają być przekonani, że jak Stany Zjednoczone nie reagują na świecie, to tam ta dżungla w cudzysłowie odrasta. I jak odrasta dżungla, to te lokalne imperia, lokalne mocarstwa zaczynają dominować regiony. No i tak się dzieje na Bliskim Wschodzie, tak się dzieje z Iranem. Stany Zjednoczone za prezydenta Trumpa już próbują kilku rzeczy. Próbowali odwracać sankcje, próbowali alienować Iran. No teraz zastosowali taką opcję.
A tylko czy ja mam taką wątpliwość, czy oni zrobili to jakoś rozsądnie? Czy to była jakaś analiza, że zabijemy Sulejmaniego, to się stanie to, albo stanie się to, jak się stanie to, to my zrobimy to, albo to. Czy to jest po prostu jakiś impuls, tak? Kasujemy faceta i zobaczymy,
no to są
co
nasi
się
sojusznicy,
stanie.
Więc na pewno zachowują się racjonalnie.
No nie, ale to jest ironia. Ja się poważnie stawiam, bo to nie ktoś tam mówi, że to będzie trzecia wojna światowa.
Wydaje mi się, że zobaczymy, jak się to skończy. Natomiast czasami przez bezdetne rzeczy wybuchają gigantyczne konflikty. Niestety jest tak, że doświadczenie zaangażowania państw zachodnich czy euroatlantyckich na Bliskim Wschodzie powodowało tam destabilizację i coś, co warto przypominać, eksterminację milionów chrześcijan. To się tak mniej więcej kończyło. Jakkolwiek by nie oceniać reżimu Husajna czy innych, no to...
Czy nawet Asada, tak.
Tak, no to chrześcijanie sobie tam nieźle radzili, a teraz chrześcijanie są eksterminowani.
Na masową skalę.
I emigrują, i uciekają. To jest dramat. Oprócz tego, że rzeczywiście może się to przerodzi w koszmar większego konfliktu. No problem jest taki, że Persja od czasów Aleksandry nie została podbita przez żadne państwo europejskie czy atlantyckie, euroatlantyckie, więc wyzwanie byłoby duże i
co
miejmy nadzieję, że nie będziemy brać w tym udziału, bo to jest... My tam nie mamy bezpośrednich interesów.
To jest ocena geopolityczna.
A my interesuje... nas lubią nawet.
A my nawet lubimy Irańczyków, bo to jest taka jednak cywilizacja antyczna, która się bardzo różni takim codziennym obyciem od Arabów.
O tak, no są dwa różne odłamy islamu i wręcz w pierwszej kolejności przed chrześcijanami sunici mordują szyitów.
No, bo to są dwie... To już nie wchodzimy w to, jak to wygląda w islamie, bo to jest nie tylko szyizm, nie tylko sunnizm, ale także wiele innych sekt czy odłamów islamu, które także są zwłaszcza przez sunnitów, mordowane masowo w imię wojny religijnej, panie prezesie, a to kwestia energii. Jak to się odbije na naszym lokalnym rynku energii, bo to jest temat, dlatego pana zaprosiłem.
Ja czytałem zapowiedzi opozycji, że tam będzie rozliczać rząd z tych elektrycznych samochodzików. I teraz sobie wyobraźcie państwo, gdybyśmy mieli... To trochę przewrotnie powiem, ale gdybyśmy mieli rzeczywiście elektryczne samochodziki, to nie musielibyśmy się za bardzo przejmować tym, skąd ta ropa pochodzi, bo w dużej części by pochodziła, paliwo by pochodziło ze słońca, czy z elektrolizy, z wodoru, z czegokolwiek innego.
A tam z węgla.
A tutaj, albo z węgla, wodór z węgla na przykład, no wszystko jedno. Ale byłoby to inaczej niż teraz i jest to atrakcyjne, no
ale
bo byśmy się nie
mówi,
przejmali. Że...
Nawet jakby ta, tam się Armagedon rozpoczął, my mamy inne źródła dostaw, to mówi były minister Waszczykowski, który mówi w ogóle dla naszej energetyki to jest nieistotne, co tam dzieje.
Nie no, z tego punktu widzenia...
Chyba trochę przesadza, ale...
Z tego punktu widzenia tak, no bierzemy trochę, znaczy ropę bierzemy z Bliskiego Wschodu, bierzemy też gaz, na przykład z Kataru, więc wszystkie rzeczy, które się tam w ciśnieniach dzieją, są istotne, to nie należy tego bagatelizować. Dla odmiany jakby konflikty zbrojne, i to już od lat ten region to pokazuje, co innego to są konflikty zbrojne, a co innego interesy, które je tam średnio napędzają, więc niestety jest tak, że kupując surowce z Bliskiego Wschodu napędzamy konflikty. Więc to, że na przykład Stany Zjednoczone stały się eksporterem surowców energetycznych, to jest dobry kierunek. To, że alternatywne źródła są rozwijane, to z perspektywy tego, czy jakiś tam generał zginął, czy nie, to oczywiście jest przykre. Natomiast z naszego w dłuższej perspektywie to powinno nie mieć znaczenia.
Powinno nie mieć znaczenia. Dla nas na pewno znaczenie. Przepraszam, że tak brutalnie przejdę do drugiego tematu, ale on też jest ważny dla co po niektórych, czyli ceny energii. Wiemy już, że one wzrosną. Wiemy, że to będzie około 9-10% dla każdego z odbiorców indywidualnych. Nie wiemy, czy na przykład gaz nie stanieje.
To od kilku lat, jak rozmawiamy, to mówimy o tym, że będą ceny wzrastać. I no teraz wiem. Już rząd przestał się opierać, że wzrastają.
Tak jest.
I na szczęście, to należy pochwalić. Ja mogę pochwalić rząd z rana,
tak,
znaczy
z
popołudnia, ale z początku roku, tak. No, że nie zrobił takiej ustawy jak w zeszłym roku w grudniu.
A mógł
zabić, no właśnie. No więc tutaj parę spółek obrotu zostało zabitych w wyniku tej ustawy.
Dobra, tylko czemu moim kosztem?
No, a
bo
dlaczego
teraz
nie?
Ja będę musiał utrzymywać te straszne spółki.
No tak, ale one
obrotu.
Nie mogłyby tego robić w nieskończoność, żeby cię utrzymywać w i mnie i w ogóle. Wszystkich.
Nas wszystkich.
No więc zawsze jest tak, że ktoś za coś płaci. No, to jest, w tym wypadku to jest gra o sumie zerowej. Jak ktoś traci,
to teraz jesteśmy dobrzy i tak dobrze przewidujemy przyszłość na rynku energii, to w tym roku to była ostatnia podwyżka?
No nie, no niestety nie, bo mimo tego, że taki mieliśmy sukces na szczycie Rady Europejskiej teraz i mieliśmy taki opt-out z niektórych konkluzji, to system ETS, który penalizuje energetykę i ciepłownictwo, cały czas jest w mocy, on będzie się zawężał, czyli certyfikatów będzie mniej, cena ich będzie wzrastać. Takie rzeczy się dzieją nawet w takiej planowej ekonomii, jaką
proponuje. Ale to jest tak, że w czerwcu przyjdą spółki do URE, czy tego Urzędu Regulacji Energetyki i powiedzą, my chcemy jeszcze 10%. I URE powie, okej.
URE ustala taryfy na podstawie realnych kosztów. Te, które zakwalifikuje do kosztów wytwarzania poszczególnych wytwórców. Więc jeżeli tam jest do tego przestrzeń, na przykład przez wzrost paliwa, czy przez wzrost CO2, no to się może wydarzyć.
Czyli jeszcze możemy w tym roku...
Znaczy w tym roku z innego powodu będziemy raczej mieli z tym doświadczenie, dlatego że z czterech dużych spółek tylko Tauron ma nowe taryfy, a trzy pozostałe spółki będą jeszcze negocjować w pierwszym kwartale tego roku, przepraszam, podwyżki, bo zawistowały za wysoko i nie przyjęły tego, co URE zaproponowało, tylko chciały troszeczkę więcej.
To jeszcze trochę zajrzyjmy na koniec naszego ogródka rządowego. Wydaje się, że Ministerstwo Aktywów Państwowy, czyli wyjaśnię Państwu, to jest to ministerstwo, które się odtworzyło na gruzach Ministerstwa Skarbu Państwa z panem wicepremierem.
Na gruzach Ministerstwa Energii naszego ulubionego.
O, też energii naszego ulubionego. Się dowiedzieliśmy, że to ministerstwo nie będzie miało energetyki w sobie.
No, regulacji energetycznych
tak.
I one mają przyjść do Michała Kurtyki, co jest jakoś zrozumiałe. To była jedna z tych koncepcji, które wewnątrz na korytarzach i w kuluarach były omawiane, dlatego że no, regulacje energetyki i środowiska są ze sobą związane, szczególnie jeżeli mamy na przykład negocjacje takiego czegoś.
Ale to coś zmienia,
jak zielony ład.
Że Sasin traci tą regulację, a zyskuje nią Ministerstwo Klimatu, czyli pan minister Kurtyka?
Oczywiście tak. Ja Jacek Sasin ma inną pozycję wewnątrz partii, no bo jest jednak politykiem, wiceprezesem. Michał Kurtyka jest ekspertem, wcześniej
trochę
analitykiem.
W tym rządzie, trochę osobą z zewnątrz, trochę nie politykiem.
Ja nie wiem, czy to nie jest brzydkie słowo, którego użyłeś, więc, ale nie, no generalnie trochę inną rolę ma.
Jest ekspertem, to jest lepsze.
Właśnie. I jakby połączenie tych wszystkich rzeczy, bo w tak czy owak na koniec dnia w jego rękach będą negocjacje tego nowego Zielonego Ładu, czy w ogóle wszystkich polityk energetyczno-klimatycznych, wszystkich kwestii związanych z, nie, z gospodarką w
ale tak rozumiem, te wszystkie cztery spółki, górnictwo, to wszystko, czy tam ten Tauron, ta energia, Enea, PGE i górnictwo, to wszystko zostanie u pana ministra Sasina.
No na dzisiaj chyba tak to wygląda. Natomiast myśmy kiedyś w ramach pracy eksperckiej policzyli, ile jest osób, które się w rządzie zajmuje tym i wyszło nam, że około 15. Może nawet 16, w zależności jak liczyć.
Ale ministrów, wiceministrów.
Tak. I w rządzie, członków rządu się tym mniej więcej tylu...
No bo policzmy, teraz Sasin, pan wicepremier Jacek Sasin,
i
pan
tam
minister
ma
Michał
wiceministrów, każdy
Kurtyka,
Jadwiga Emilewicz, Jadwiga Piotr Naimski,
Piotr
Michał Woś. To są tylko ministerstwa.
Pięciu
jeszcze macie dwa ministerstwa, jeszcze mamy dwa ministerstwa spraw zagranicznych, jedno europejskie, drugie, które jest takim trochę biurem podawczym w przypadku negocjacji, ale jest istotne. Jest kilkunastu jeszcze wiceministrów, którzy... aspirują
czyli
do
miało
tego,
być,
albo zajmują się.
Miało być inaczej.
A jest inaczej.
Chciałem powiedzieć lepiej, ale jest inaczej.
Jest inaczej, ale jak chcesz, żebyśmy to...
No chciałbym
jest nieźle, było, będzie jeszcze nieźle.
No chciałbym, żeby rząd nie miał 20 ministerstw, chciałbym, żeby energetyka była w rękach dwóch, trzech osób, a nie 15.
Ale może się skoordynują dobrze.
I tu
należy pomagać w tym.
Tak jest. I to jest sygnał z 7 stycznia.
Z piątego piętra w paście.
Tak jest. Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego, był gościem Popołudnia Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Coś jeszcze powinniśmy powiedzieć?
No nie, że pan redaktor obiecał, że nie będzie śpiewał.
Nie będę
też za całe życie mi płacą za to, żebym nie śpiewał, więc to nas też łączy.
Tak.
Powiemy, co nas łączy, o czym rozmawialiśmy przed przerwą, ale tak, to może kiedyś zrobimy o tym program.
Tak, to jest jeszcze przed nami. Za 5 minut godzina 5:00. To jest idealny moment, aby głos zabrała Jaśmina Nowak, ale to za chwilę.